Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu? Taki temat na dzisiejszą katechezę. Miesiąc temu mówiliśmy o modlitwie, a ja dzisiaj chcę zacząć od tego pierwszego słowa z naszego kredo, z naszego wyznania. Ojciec Święty Benedykt XVI 2 tygodnie temu zaczął katechezy środowe związane z rokiem wiary. I takie jedno zdanie z tej pierwszej katechezy wyciągnąłem. Także i dziś trzeba, aby kredo było lepiej znane, zrozumiane i przemodlone. Nade wszystko jest ważne, aby kredo było, jeśli tak można powiedzieć, rozpoznane. Poznanie mogłoby być bowiem jedynie operacją czysto intelektualną. Bo to właśnie my znamy to wyznanie wiary. Poznaliśmy je, nawet je umiemy na pamięć, czasami szerzej, czasami mniej otwieramy nasze usta, żeby to wypowiedzieć. Ale to nie znaczy, że mamy je tylko znać na pamięć. I dlatego papież Benedykt mówi dalej, rozpoznanie oznacza konieczność odkrycia głębokiej więzi między prawdą wyznawaną w kredo, a naszym życiem codziennym. Czyli kochani, to nie wystarczy tylko na pamięć wyrecytować. Nie wystarczy tylko znać słów i znaczenie słów, ale trzeba to kredo zaprosić do codziennego życia. I właśnie dzisiaj o tym. Pascal, taki chrześcijański filozof, mistyk, napisał takie słowa. Jeżeli wierzysz, możesz zyskać wiele, zbawienie i życie pośmiertne, a gdyby Boga nawet nie było, nic nie tracisz. Jeśli zaś nie wierzysz, wiele ryzykujesz, bowiem jeżeli Bóg istnieje, tracisz wszystko. Ja chciałbym iść do pierwszej księgi Rodzaju, tam gdzie jest o stworzeniu. I mamy tam taki refren, gdzie autor pisze ciągle, na początku Bóg rzekł i stało się. Wypowiedział słowo i to słowo stało się rzeczywistością. I są dwa słowa, które Bóg do nas wypowiedział na samym początku. To jest stworzenie, a drugie słowo to jest zbawienie, które w Jezusie Chrystusie stało się ciałem i zamieszkało między nami. Gdy wyznajemy naszą wiarę, kiedy powtarzamy wierzę albo wierzymy, okazujemy to, co jest bazą, podstawą naszego życia, wiary, naszego bycia wierzącym, chrześcijaninem. Bo tak naprawdę zobaczcie, wyznanie wiary składamy, kiedy wypowiadamy kredo w czasie mszy świętej. Celebrujemy, czyli świętujemy to wyznanie w czasie liturgii, w czasie każdej Eucharystii. A potem przeżywamy to wyznanie wiary w praktykowaniu przykazań i w modlitwie. I żeby to podjąć, to trzeba nam zadać pytanie, co to znaczy wierzyć? Co to znaczy, że kiedy ja wstaję i mówię wierzę w Boga albo wierzę w jednego Boga, co to znaczy dla mnie? A dokładnie jak te słowa przenosimy na naszą codzienność? Obojętnie, ile to ma. Dlatego, bo kiedy otwieramy buzię i kiedy wypowiadamy słowa, czyli składamy jakąś deklarację. A przecież człowiek mądry nie rzuca słów na wiatr. Człowiek mądry wie, co mówi i wie, jaką odpowiedzialność za słowo ponosi. Zresztą nawet ci, którzy do końca nie wiedzą, i tak ponoszą odpowiedzialność za wypowiedziane słowo. A przecież w wyznaniu wiary mówimy konkretne słowa. I teraz, co znaczy wierzyć? Ja tam posłużę się obrazem dziecka. Bo zobaczcie, zanim dziecko zacznie świat poznawać, zanim zacznie poznawać jego tajemnice i jego prawa tego świata, w którym został postawiony, to musi się narodzić. No bez narodzin nie będzie znał ani świata, ani jego prawa, ani tego wszystkiego, co na nim rządzi, co na nim jest. Bez narodzin nie ma możliwości poznania i rozeznawania, a co za tym idzie, nie ma możliwości uwierzenia. Zobaczcie, jeśli w naszej wierze nie urodzimy się na nowo, to nic nie zyskamy. Nic nie zyskamy. Będziemy tylko recytować. I teraz o co mi chodzi z tymi narodzinami? Kiedy rodzi się człowiek, to już w tych narodzinach zawarta jest cała jego historia. To, co się nazywa DNA. No? W tym kodzie DNA jest zawarte wszystko. I idzie o to, żeby pozwolić, by się rozwijało. By stawało się coraz pełniejsze, coraz głębsze, coraz bardziej mądre, coraz bardziej ludzkie i coraz bardziej boskie. Bo to Bóg stworzył nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale zobaczcie, gdyby nie było narodzin, gdyby się człowiek nie narodził, to jego DNA jest bezużyteczne. No bo go nie ma. To jest tak jak ze ziarnem, które ze swoim DNA, które ma w sobie wkomponowane, będzie leżało 50 lat na parapecie okna i nic. Natomiast jak się je wrzuci w ziemię, nie wiemy skąd, nie wiemy jak, natychmiast zaczyna funkcjonować. Natychmiast zaczyna obumierać. I doskonale wiemy, że jak obumrze, wypuści źdźbło i tak dalej, no to dojdzie do kłosu. Czyli z jednego ziarna będzie około 20 ziaren. Bo tak to mniej więcej wygląda. Dlatego, moi drodzy, na początku naszej drogi, naszej kateches o wierze, trzeba nam zadać sobie pytanie, komu wierzę? Komu ja wierzę? Bo tak naprawdę istotą wiary, tym co najważniejsze dla wiary, nie są dogmaty, nie są przykazania, nie są obrzędy liturgiczne. Najważniejszym jest Bóg w Trójcy Jedyny i nasza relacja z Panem Bogiem. To jest najważniejsze w naszej wierze. Jan Paweł II tak powiedział, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna osoba oraz pewność, jaką ona nas napełnia. Ja jestem z wami. To jest istota naszej wiary. I o tym chcę mówić. Bo zobaczcie, zanim zaczniemy mówić o wierze, w jakieś prawdy, w to, że Pan Jezus zmartwychwstał, że dla nas umarł, że w Eucharystii jest obecny, że w Kościele zostawił nam dom, wspólnotę, zanim zaczniemy o tym mówić, to pierwszym, koniecznym, nieodzownym krokiem jest wejść w relację z Bogiem, nawiązać z Nim więź, czyli nic innego, jak się narodzić. To jest podstawa naszej wiary. Nie odmówione pacierze, nie bycie na mszy świętej, nie wchodzenie do spowiedzi, tylko nawiązanie relacji z Panem Bogiem. I dlatego wiara nasza zaczyna się od tego, że się z Nim spotykamy. Spotykam się z tym, komu uwierzyłem, komu zawierzyłem. Zauważcie, że zawierzyć niesie w sobie też słowo wiara, wierzyć. To są bardzo blisko siebie. Bez wiary nie ma zawierzenia i bez zawierzenia nie ma wiary. Wierzyć w Pana to nie fakt, który dotyczy tylko części mojej osoby. Wierzyć w Pana to jest przemiana, która obejmuje całe moje życie we wszystkich Jego wymiarach. Wiara, która tylko obejmuje zeszycie, w którym notuję sobie, czy byłem na mszy, czy byłem na spowiedzi i tak dalej, to pomyślcie sobie, jaka to może być wiara. Wiara w zeszyt, no i długopis. I że znajdzie się ktoś łaskawy, kto podpisze. Jeśli jest taka moja wiara, to o co tu chodzi? Obraz narodzin dziecka, które wierzy całkowicie swoim rodzicom. Zobaczcie, że to jest zawierzenie. Zawierzenie, że cokolwiek powiedzą, cokolwiek zrobią, dokądkolwiek mnie poprowadzą, to będzie dobre, bo moi rodzice mnie kochają, chcą dla mnie dobra. Zobaczcie, dziecko nie ma powodu do tego, by nie wierzyć. A dlaczego? Dlatego, że jest w relacji ścisłej, osobistej, intymnej, zażyłej i niepowtarzalnej ze swoimi rodzicami. Wiecie, to jest tak jak w łonie, no, drogie mamy, które miałyście w łonie waszej dzieciątka, no, gdzie nawiązała się taka więź, która nigdy się nie skończy. Nigdy. I ta więź, która się nawiązała między wami a waszymi dziećmi, nie za pomocą pępowiny, bo później pępowinę trzeba było przeciąć, tylko ta więź, której nie potrafimy określić, ale która jest tak silna i tak mocna, że choćby nawet twoje dziecko, twój syn, twoja córka stali się największymi zbrodniarzami, dla ciebie zawsze pozostaną córką, dla ciebie zawsze pozostaną synem. O takiej więzi mówimy. Dlatego dziecko ufa swojej mamie, swojemu ojcu. I tylko dzięki takiej i tej relacji możemy mówić o wierze dziecka, która wypływa z relacji z rodzicami. Oczywiście, ja wiem, moi kochani, że ta relacja może być zachwiana. Relacja między dzieckiem a rodzicem, między dzieckiem a ojcem, między dzieckiem a matką. Może być niedopełniona. Może być naruszona, czy wręcz może być zerwana. I wtedy takiemu człowiekowi jest bardzo, bardzo trudno zawierzyć, ponieważ została zerwana nić, którą tak naprawdę tylko Bóg, może z powrotem związać. Zobaczcie sobie w relacjach międzyludzkich. Jeśli ktoś zawiedzie moje zaufanie, to tak jakby zerwał znajomość, relacje. Zobaczcie, jak to się często dzieje w naszym życiu. Musi być zaufanie. Musi być zaufanie w naszej wierze, czyli to, że ja wiem, że ten, któremu wierzę, nie ten, w którego wierzę, tylko ten, któremu wierzę, jest dobry i chce mnie na tym świecie. I dlatego, moi drodzy, wiara wypływa z jedynej i niepowtarzalnej więzi, która jest zaufaniem do Boga. I wiecie doskonale, że ta wiara musi wzrastać. Z jednej strony jest to pójście w ciemno. Sorry, my nie wiemy, co będzie jutro. My nie wiemy, co będzie pojutrze. My chcemy się trzymać Pana Boga. Przykład, no nasz Sejm Polski, no, który wczoraj zgodził się na zabijanie dzieci z wadami. Nie wiem, czy wiedzą ci panowie i te panie, jak krótkowzrocznie patrzą w przyszłość. I teraz zobaczcie, z jednej strony pójście za Bogiem to jest pójście w ciemno. W twoje ręce oddaję moje ręce, ty mnie prowadź. Jestem ślepy, nie wiem dokąd iść. Ale choćby przechodził przez ciemną dolinę, nie ulęknę się, bo ty idziesz ze mną. Dlatego wyruszam w drogę. Jeżeli nie ma z tobą Pana Jezusa, to nie idź w drogę wiary, bo nie wiem, gdzie idziesz. Na pewno to nie jest droga wiary. To Pan Jezus ma nas prowadzić w naszej wierze. Ale z drugiej strony, oprócz tej ciemności, jest niesamowite doświadczenie pewności. Wręcz mówimy o pewności wiary, że idziemy we właściwym kierunku, że mamy dobrego przewodnika, pasterza, który chce nas zaprowadzić na najlepsze pastwiska, do najlepszych źródeł chce nas poprowadzić. I zobaczcie, ile w tej wierze jest paradoksów, które wbrew logice ludzkiej nie wykluczają się. Co więcej, kiedy na nie patrzymy oczyma wiary, a wręcz się ciśnie oczyma dziecka, objawiają całość, której na początku nie widzieliśmy. To jest coś niesamowitego, że kiedy patrzymy na świat oczyma wiary, oczyma Boga, to całkiem inaczej go widzimy. Jeśli patrzysz tylko ze swojej perspektywy, to jesteś jak kąt z klatkami na oczach. Proszę się nie obrażać. Nawet czasami te klatki to już nie są, tylko nie wskazują kierunku, tylko całkiem zamykają oczy. Ale to jest kwestia wyboru. Abraham, który jest ojcem naszej wiary, wyszedł z Ur Chaldejskiego. To jest księdza rodzaju. Na pewno znacie historię tego człowieka, do którego w pewnym momencie Pan Bóg powiedział: Abraham, bierz wszystko, co masz i wyruszaj. Dokąd mam iść? Ja ci powiem, dokąd masz iść. Tylko trzeba wyruszyć. I zobaczcie, co zrobił. Wyruszył na słowo Pana Boga. I znowu powraca to, co na początku powiedziałem, że Bóg rzekł i stało się. Abraham zostawił gniazdko, zostawił to, co sobie przygotował, wszystko zostawił, ponieważ, moi kochani, wiara prawdziwa to jest wystawienie się na ryzyko utraty. tak naprawdę się traci. W wierze się traci. Wszystko się traci. Wszystko. Tylko pozostaje pytanie. Czy po tym się nic nie zyskuje? Pamiętacie apostołów, a dokładnie Piotra, który przyszedł do Pana Jezusa i mówi mu: Panie, no dobra, my dla Ciebie opuściliśmy wszystko. I co z tego będziemy mieli? Uwaga, opuściliśmy wszystko. On nie mówi, straciliśmy wszystko. Opuściliśmy, zostawiliśmy wszystko dla Ciebie. Co będziemy z tego mieli? I słyszę od Pana Jezusa stokroć więcej tu, na ziemi. Ale to się nie liczy wobec tego, co potem. Bo potem otrzymacie życie wieczne. Trzeba utracić, aby odzyskać na nowo. Jeśli chcesz zobaczyć dolinę, w której żyjesz, to trzeba wejść na górę, na szczyt. Dopiero stamtąd zobaczysz. Często mi się wydaje, że w naszym doświadczeniu wiary ciągle żyjemy w naszym grajdołku. I tam się taplamy. Taplamy się w tym naszym błotku, zamiast iść na górę i stamtąd zobaczyć nasz dom, naszą wiarę, naszą rodzinę, nasze relacje międzyosobowe w wierze. Nie tak jak ja je widzę, tylko tak jak Bóg je widzi. I dlatego, moi drodzy, jak mówimy o doświadczeniu wiary, to trzeba pamiętać, że każdy z nas tutaj obecnych, każdy z nas ma w sobie Boże DNA. Wynika to z faktu, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I tak naprawdę tylko w wierze jesteśmy w stanie to poznać, przyjąć i zaakceptować. Tego nie wyczytasz. A być może wyczytasz, ale to co, że wyczytasz, skoro to Ci nic nie powie. Jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi Ojca, który nas zna nie tyle od chwili poczęcia, ale od wieków. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie poczęliśmy w łonie naszych mam, a On już znał nas bardzo głęboko. Ojciec zna całość i robi wszystko, byśmy byli szczęśliwi. Wiara nam to podpowiada i to mieści się w naszym wierze, które wypowiadam w czasie niedzielnej mszy świętej. No właśnie, na ile to jest przemodlone, na ile to jest poznane, a przede wszystkim na ile to jest rozpoznane. Bo tak naprawdę, moi drodzy, poznanie wiary jest możliwe tylko wtedy, kiedy zaczynam rozpoznawać rysy Ojca, kiedy doświadczam Jego spojrzenia i odczuwam Jego dotknięcie. Ja wiem, wracam do tych relacji niespełnionych, kiedy dziecko nie ma tego, co powinno mieć od swoich rodziców, od swojego taty, od swojej mamy. Wiem, że tutaj są trudności bardzo wielkie i bardzo trudne. Ale moi drodzy, ja sobie i innym, którzy z takimi rzeczami do mnie przychodzą, zawsze powtarzam, że Ojciec Niebieski jest większy od naszego Ojca Ziemskiego. Że tak naprawdę On jest też Ojcem mojego Ojca. I znowu to wszystko się dokonuje w wierze. Święty Jan Apostoł mówi w pierwszym liście: co widzieliśmy, co słyszeliśmy, czego dotykały nasze ręce. Zobaczcie, że to spojrzenie i dotyk wiary rodzą się dopiero wtedy, kiedy spotykamy się z Bogiem. Nawet nie z Bogiem, tylko z Ojcem. Czyli jest to spotkanie osobowe. Zobaczcie, jak bardzo często to widać po naszej wierze, jak zaczyna się spłycać, zaczyna być tylko formalizmem i odkrywamy po pewnym czasie, że nasza wiara jest abstrakcyjna. A jaką ma być, jeśli się nie spotykam z osobą? No, bo jeśli chcę się spotkać z kimś, kogo znam, to chcę widzieć jego oczy. A nie tylko przez wirtualny świat. Chcę go objąć. Jak chłopak kocha dziewczynę, to chce się z nią widzieć. Iść za rękę. Jak matka kocha dziecko, to chce je trzymać w swoich ramionach, a nie tylko w wyimaginowanym świecie mieć to dziecko. I moi kochani, dopiero kiedy rozpoznam rodzica, drogie mamy, drodzy ojcowie, pamiętacie tę chwilę, kiedy wasze dziecko rozpoznało was, kiedy wiedziałyście, kiedy wiedzieliście, że dziecko wie, że mówi mama, że mówi tata i że mówi to do was, do ciebie? To jest właśnie to. Dopiero wtedy nawiązuje się pełna więź. Bo ja rozpoznaję ciebie jako moją mamę. Ja rozpoznaję ciebie jako mojego tatę. I tak samo, moi kochani, do Pana Boga. Bo dopiero wtedy, kiedy go rozpoznaję, dopiero wtedy wchodzę z nim w świadomą relację. Uświadamiam sobie. I to, zobaczcie, pierwszą rzecz, którą sobie dziecko uświadamia, oczywiście ojciec, mama, tata, zaraz jest ta kolejność, no, śmierć w oczach, jak pierwsze jest baba, no, obrażanie się i te inne rzeczy, no. Ale zobaczcie, pierwszą rzeczą, którą sobie dziecko uświadamia, to jest zależność. Bycie zależnym od ojca i od matki. I zobaczcie, że ta zależność wcale nie jest żadnym zniewoleniem. Nie. Mogę się jej uczyć. Mogę się jej nauczyć. Ale doskonale wiem, że jeśli będę chciał się wyrwać, to umrę. No, dziecko w łonie matki by chciało zerwać pępowinę, to umiera. No, pamiętacie tę przypowieść o synu marnotrawnym? No. Młody i głupi. Zachciało mu się i ojciec mu pozwolił. I zobaczcie, co z tego wyszło. Zobaczcie, jakie z tego wyszły owoce. Kochani, bez spotkania osobowego, czyli twarzą w twarz, nie ma uwierzenia i zawierzenia. A bez dotyku nie będzie przygnięcia. Ja sobie nie wyobrażam relacji między ojcem i synem, między córką a matką, gdzie nie ma objęcia. Wiecie, dzisiaj jest obciach, no, jak młodzi ludzie przyznają się do tego, że jestem włażą mamie czy tacie czasami na kolana, żeby się przytulić, żeby się wtulić po prostu. A tak sobie myślę, ilu z nas, już dorosłych, obojętnie ile mamy lat, chciałoby tak czasami przytulić się do mamy, przytulić się do taty, wejść mu na kolana i tak sobie pobajdurzyć. I dlatego, moi drodzy, wiara nie może być abstrakcyjna. Abstrakcyjna wiara to jest wiara wybudowana na moim wyobrażeniu Pana Boga. Często jest to fałszywe wyobrażenie, a często jest to wyobrażenie, które jest narzucone przez innych. Wiecie, jaki jest prosty sposób na to, by to sprawdzić? Jakiego, czy wierzysz w Boga osobowego? Czy spotykasz się z Nim jak z osobą? Czy rozmawiasz jak z kimś bliskim? Bo jeśli mówisz do ściany, czy do kawałka drewna, czy do kawałka metalu, czy nawet kawałka złota, to się nie spotykasz z Panem Bogiem. Przecież kiedy kontemplujemy obraz, to nie kontemplujemy obraz, kawałek papieru czy płótna, tylko kontemplujemy, spotykamy się z tym, którego On przedstawia. Przecież ja rozmawiam przez telefon, nie wiem, z moim wujkiem, czy z moją mamą, czy z moim tatą, to nie rozmawiam z telefonem, tylko rozmawiam z moim wujkiem, z moim tatą, z moją mamą. I zobaczcie, tak samo ma wyglądać nasza wiara. I zobaczcie, jak realna jest wiara Abrahama. Znowu dalsza część opowieści o Abrahamie. Abraham nie mógł mieć dzieci, później miał. Kiedy to dziecko się urodziło, to Abraham usłyszał w swojej głowie, że Pan Bóg chce, żeby wziął tego chłopaka, któremu nadał imię Izaak, żeby poszedł z nim na górę, znowu nie wiedział na którą górę, ale tam Bóg poprowadził, i żeby złożył tego chłopaka w ofierze, żeby zabił swoje dziecko. Dla Pana Boga. No głowie mu tam się to pojawiło, ale dlatego, no bo taki był obraz Pana Boga pośród ludzi, którzy żyli w okolicach Abrahama. Abraham wiedział, że jego sąsiedzi składają swoje dzieci w ofierze bożką. I on myślał, że tego chce od niego Pan Bóg. Wiemy doskonale, że Pan Bóg mu na to nie pozwolił. Bo kiedy już miał zabić swego syna, no to Pan Bóg go powstrzymał. Abraham zobaczył uwikłanego barana w cierniach i tamtego zabił w ofierze. Kochani, my nie możemy, ja nie mogę wierzyć w mojego Boga. Tylko wierzymy w Boga, którego nam objawił Jezus Chrystus. I nie ma innego. i nie może być innego Boga. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. A jeden z filozofów mówi, że człowiek odpłacił mu tym samym. To znaczy stworzył Boga na swój obraz i podobieństwo. Na ludzki obraz i podobieństwo. Zobaczcie, co się wtedy dzieje z ludzkością. Jak człowiek siebie samego czyni Bogiem. Pomyślcie sobie o wszystkich totalitaryzmach. Na własnej skórze niektórzy z Was doświadczyli tych totalitaryzmów. To jest wszystko nic innego jak bałwochwalstwo przeciwko pierwszemu przykazaniu. Kiedy człowiek tworzy sobie Boga i uważa, że ten jest najlepszy. Nie. Bóg jedyny i prawdziwy objawił nam się w Jezusie Chrystusie i nie ma innego. I tutaj, moi drodzy, kolejny bardzo ważny wymiar wiary podstawowej, a mianowicie doświadczenie obecności. Dziecko potrzebuje przytulenia. Już były takie próby, że próbowano wychowywać dzieci na zimno, zimny chów i wychowano potwory. Znaczy okaleczono te dzieci, bo nie wiedziały, co to jest uczucie, co to jest miłość, co to jest dobro, co to jest przytulenie. Dziecko potrzebuje przytulenia, bo to wiecie, przytulenie dla dziecka jest jak tchnienie życia. Dziecko, które czuje, dlaczego dzieci się przytulają do mamy, czy do tych, którzy je trzymają w ramionach? Dlatego, bo czują bicie serca, a bicie serca oznacza życie, czyli bezpieczeństwo. My potrzebujemy tego przytulenia. Potrzebujemy słów miłości, nie tylko wypowiadanych, ale też gestów miłości, bo one są źródłem życia i rozwoju. Jeśli nie doświadczyłem tej miłości, jeśli mi jej brakuje, to mam bardzo wielką trudność w normalnym i pełnym rozwoju. Obecność, o której mówię, jest tak potrzebna, jak woda i słońce dla ziarna, dla kwiatu, dla ziemi. Jest tak potrzebna, jak powietrze dla naszych płuc, a jej brak powoduje marnienie, niedorozwój, brak, a czasem śmierć. Teraz powiecie mi, jak tego doświadczyć? No jak doświadczyć? Właśnie na kolana Pana Boga. Inaczej Go nie doświadczysz. Odważ się po prostu wejść Panu Bogu na kolana. Wtedy dopiero możesz doświadczyć Jego obecności. Wtedy dopiero możesz przytulić się i usłyszeć bicie Jego serca. Nie wyobrażać sobie to, tylko tym żyć. Święty Paweł powiedział do Atyńczyków, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tylko, że my to bardzo często, wiecie, odnosimy do innych, do pogan, do niewierzących, a my o tym zapominamy. Pomyślcie sobie, że w Jezusie Chrystusie mamy żywą, realną i rzeczywistą obecność. Żywa, realna i rzeczywista obecność w Najświętszym Sakramencie. Czyli przychodzimy do ołtarza, przychodzimy na mszę świętą i co? I wobec kogo stajesz? Wobec osoby Boga Najwyższego? Czy też wobec rytu, kawałku chleba? Wobec czego stajesz? Po co przychodzisz? Spotkać się z Panem Bogiem, czy odfajkować? Ale co odfajkować? Wiarę? Jaką wiarę? To jest spotkanie z żywym, prawdziwym i realnym Bogiem. I nie dziwmy się, że święty Ignacy Loyola, kiedy wprowadza rekolektanta w świat modlitwy, czyli w świat relacji, więzi z Panem Bogiem, zmusza wręcz rekolektanta, żeby przed każdą modlitwą stanął w obecności Bożej. Żeby sobie uświadomił, przed kim staje. Nie po to, żeby się bać. Bo dziecko, nawet jak coś zbroi i ma normalnych rodziców, to idzie do nich. Płacze! Boi się, ale idzie, żeby im wyznać, że się pomyliło, że zbiło dzbanek, że rozbiło szybę, że pobiło kolegę i tak dalej. Nawet jak dostanie karę, to wie, że to jest kara z miłości. Zobaczcie, kiedy ojciec Ewangelii mówi do Pana Jezusa, wierzę, zaraźmy mu niedowiarstwu, nie mówi o brakach moralnych. Nie mówi o rachunku sumienia z wypełniania przykazań. To jest ciągłe odkrywanie, że jego relacja z Panem Bogiem jeszcze nie jest pełna. Wierzę, zarać memu niedowiarstwu, bo wiara musi ciągle wzrastać. Kiedy wiara przestaje wzrastać, umiera. Kiedy wiara przestaje się rozwijać, umiera. I wtedy bawimy się w zabobony, w jakieś mity, bo nie ma realnej obecności. Abraham zaczął powoli. Na początku zostawił swojego ojca, potem zostawił swoją ziemię i poszedł w nieznane. Odkrył, że jego Sara, jego żona, poczęła. Urodził mu się syn obietnicy. Potem przeszedł wielką próbę, w której miał tego syna obietnicy złożyć, czyli zabić swoją nadzieję. Wyszedł niezwycięsko i całkowicie zaufał Panu Bogu. Już nie liczyli się jego sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, rodzina. Liczyło się tylko i wyłącznie słowo Pana Boga. I wiecie, my też rodzimy się. Urodziliśmy się w momencie sakramentu Chrztu Świętego dla Pana Boga, w naszej wierze. Otrzymaliśmy kilka darów. Wymienię trzy podstawowe, które są w rycie Chrztu Świętego podkreślone. Po pierwsze, otrzymaliśmy dar Bożego Dziecięctwa. Odkryliśmy, że jesteśmy synami i córkami Boga Najwyższego. I ciągle tutaj, w tym momencie, przychodzą mi słowa też syna marnotrawnego. Kiedy ojciec mówi do starszego syna: dziecko moje, wszystko moje do ciebie należy. Cały czas. Nic się nie zmieniło. I to jest to dzieciństwo Boże. Kolejne to jest to, że Chrzest Święty marze grzech pierworodny, niszczy go. Rana, która została nam zadana, która nas osłabia, która deformuje i która niszczy relacje z Panem Bogiem, zaczyna się proces uzdrowienia. Bo tak naprawdę, moi drodzy, pamiętajcie, że pierwszym grzechem przeciwko Panu Bogu jest nieufność. Od tego się zaczęło. Od tego zaczęło się w raju. Szatan wzbudził nieufność i wszystko się zerwało. Wracam do tego na początku. Mówiłem wam, że wierzę w tej relacji. Jak nie ma ufności, nie ma relacji. Trzeci element jako znak miłości Pana Boga jest to, że zostaliśmy włączeni w ciało mistyczne, którym jest Kościół. Kochani, to jest nasze środowisko naturalne do tego, żeby wzrastać w wierze. Podkreślam, nasz Kościół. Bo my go tworzymy. My go tworzymy. Bo z boku stać to jest bardzo łatwo i osądzać. Ale postawić w środku jako jego część, to jest odwaga. Zresztą jeden z rodziców Kościoła bardzo wyraźnie powiedział, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Nie ma życia wiecznego. I teraz jeszcze kilka takich ważnych rzeczy, które krótko podkreślę. Po pierwsze, moi drodzy, wiara jest łaską. O tym nigdy nie wolno zapomnieć. Jest to łaska darmo dana przez Pana Boga. Ale dlaczego tak podkreślam ten element? Wiecie doskonale, że łaskę można stracić. Także łaskę wiary można utracić. Tak jak grzech śmiertelny powoduje utratę relacji, zerwanie więzi z Panem Bogiem, tak samo możemy poprzez zaniedbania utracić łaskę wiary. Możemy. Zresztą zauważcie, że ci, którzy powolutku tracili łaskę z tego powołania, to potem się okazywało, że bardzo szybko tracili też i wiarę. To jest też ważne. Jak dzisiaj szybko ludzie rezygnują ze swojego powołania, które rozeznali, które utwierdzili przed Panem Bogiem. Jak łatwo im to przychodzi. Skoro wiara jest łaską, to jest także zaproszeniem ze strony Pana Boga. Bóg ciągle nas zaprasza do relacji ze sobą. Nie do przestrzegania przykazań na pierwszym miejscu. Nie do przestrzegania dogmatów. tylko do tego, żebyśmy byli w relacji z Nim. Nie wedle mojego widzimisię, tylko wedle tego, co Bóg mi daje w Jezusie Chrystusie. Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. Skoro to jest łaska i zaproszenie, to pamiętajcie, że Bóg zawsze idzie przed nami. Czasami się boimy, że łaska naszej wiary może nas zaprowadzić na Golgotę. Nie ma się czego bać, On tam przed nami był i dopełnił wszystkiego. Skoro łaska, skoro zaproszenie, to też odpowiedź z naszej strony. I tutaj zobaczcie, moi kochani, nie ma żadnego przymuszenia. Bo Bóg, dając łaskę wiary, nie zabiera nam rozumu czy wolnej woli. Dlatego wiara jest aktem ludzkim. To jest moja decyzja. Oczywiście możesz z niej rezygnować. Możesz powiedzieć nie, dziękuję. Możesz. Okazanie zaufania Panu Bogu i przylgnięcie do praw objawionych przez Niego nie jest przeciwne wolności ani ludzkiemu rozumowi. Wiara nie jest głupia. Wiara nie jest naiwna. Jeśli dla Ciebie wiara jest głupia i naiwna, to znaczy, że Ty jesteś głupi i naiwny. Że nic nie zrozumiałeś z tego. To nie chodzi też o zrozumienie, że wcale nie doświadczyłeś Pana Boga żywego i prawdziwego. Z jednej strony się całkowicie oddajemy Panu Bogu, ale to nie oznacza, że jesteśmy głupcami, że nie używamy rozumu, że uciekamy w irracjonalność, że nie mamy zdolności dokonywania wyborów. Zobaczcie, każdy grzech mówi nam o zdolności dokonywania wyborów, bo każdy grzech jest wyborem. Przeciwnym Bogu, ale wyborem. Czyli wynika z wolności. Wiara jest aktem inteligencji, bo jeśli wierzę, to znaczy, że ja moim rozumem, moją wolą, całym sobą dokonałem wyboru Jezusa. Trzeba rozumem. Bo tutaj emocje, to wiecie, dzisiaj są, jutro nie ma, no. Tutaj trzeba rozumu, wolnej woli i mocy. Człowiek, który się angażuje dla Chrystusa, musi mieć silne racje, by to uczynić. Jeśli ich nie ma, to będzie tylko takie głupie gadanie. No. Dzisiaj, wiecie, tyle rozwodów, no bo tak się myślę, że wielu z tych, którzy stają na ślubnym kobierce przed ołtarzem Pana Boga, przed Panem Bogiem, to nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą, co robią. W tradycji z przywiązania, nie wiem z czego, ale nie są w stanie obronić tego, czym żyją. Może dlatego, moi kochani, to nasze chrześcijaństwo jest takie mdłe, takie byle jakie, bo my nie potrafimy obronić. Nie o to chodzi, żeby bronić Pana Boga. Obronę Pana Boga, to wy się nie bierzcie. Bo Pan Bóg chce poradzić. Tylko żeby obronić tą nadzieję, która jest w nas, w tym wyborze, który dokonałem. Zobaczcie, tutaj ja wiem, że to jest trudna lektura, ale jakbyście chcieli, to sięgnijcie po raczej o Ekwidesz Jana Pawła II. Wiara i rozum to są dwa skrzydła. To jest stwierdzone. Pytałem się jednego gościa, który się na tym zna, fizyka jądrowego, i mówię mu, chłopie, powiedz mi, jak te ptaki latają. Ten orzeł taki, no 6 metrów ma rozpiętości i tak jakby się nie ruszał. A on mi mówi tak, wiesz, polega to na tym, że on ma dwa skrzydła dobrze i równomiernie rozwinięte. Jeśli by żadne nie było rozwinięte, to wiadomo, i rozstaśnięte o glebę. A mówi tak, a co byś mi powiedział, jakby na przykład miał jedno skrzydło rozwinięte, a drugi miał takie troszeczkę, no przykurczawe. Ja mówię, no też by spadł. A właśnie, że nie. Nie spadłby, tylko wiecie, co by było? Kręciłby się wokół własnej osi. I co to za latanie? I dopiero, moi drodzy, kiedy moja wiara i mój rozum są rozwinięte i się rozwijają, dopiero wtedy mogę wlecieć w przestworze i unosić się w tych przestworzach. I dlatego zmierzam już ku końcowi. Wiara, czy moja odpowiedź na to, co Bóg mi daje właśnie wiary, to jest wyznanie. Kochani, słowo wyznanie niesie w sobie bardzo wiele takich myślników emocjonalnych. bo to jest wyznanie z jednej strony winy, to jest wyznanie prawdy, ale przede wszystkim, moi kochani, to jest wyznanie miłości. Wyznajemy miłość. Składam wyznanie. Zobaczcie, składam wyznanie wiary. I pamiętacie taki wiersz Liberta, który ja trochę sparafrazowałem, tą bardzo znaną taką, ten werset. Raz wyznawszy, ciągle wyznawać muszę. Bo czym jest różnica między wybierać i wyznawać? Jaka jest różnica między wyborem a wyznaniem? One są powiązane ze sobą. I nie pod przymusem, ale z serca i sercem, ustami i czynami. I dopiero, moi drodzy, po tym, kiedy rozważę albo poszukam odpowiedzi na pytanie, komu wierzę, dopiero wtedy możemy usiąść i zapytać się o to, w co wierzymy. Tak naprawdę w to, co wierzymy, czyli w dogmaty, w prawdy, wiary i tak dalej, to jest dopiero konsekwencja przylgnięcia. Już chyba Wam mówiłem miesiąc temu, że są teolodzy, czyli ci, którzy fachowo zajmują się Panem Bogiem, którzy są ateistami. Oni doskonale znają prawdę wiary, ale nie wierzą. Nie wierzą dlatego, bo nie przylgnęli do Pana Boga. No i tak właściwie następne miesiące będziemy się zajmować w tym, w co wierzymy. I pozwólcie, że na koniec jeszcze przeczytamy fragment, nie cały, 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie, wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. I to jedynego syna składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę. Myślał bowiem, że Bóg mocen wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyło mi by bowiem czasu na opowiadanie o tych, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i bitowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeżydano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych i kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. To jest o wierzących. Pomyślcie sobie o księdzu Jerzym Popiełuszku. Pomyślcie sobie o kardynale Wyszyńskim. Pomyślcie sobie o aktualnych chrześcijanach, którzy są męczeni i zabijani, paleni żywcem w Azji, w Afryce. Pomyślcie sobie o prześladowanych w Ameryce i w naszej kochanej Europie, także w naszej kochanej Polsce. Czemu nie żegna się przed posiłkiem? W szkole, w domu? W domu to jeszcze może lepiej. W pracy? Bo co? Bo obciach? Bo wstyd? Bo powiedzą, żeś głupi? Że staroświecki? Czy to nie jest prześladowanie, że nie możesz wyznać swojej wiary? Kiedy ktoś ją wyznaje, to się śmiejesz. Nie potrafisz go z błotem zmieszać. Wyśmiać go, zironizować. Tak się zastanawiam, zresztą zostawię Wam to pytanie, czemu ci wszyscy wierzący byli do tego zdolni? Do tego, żeby oddać życie za Pana Jezusa? Byli do tego zdolni na podstawie prawa? Na podstawie przykazań? Na podstawie dogmatów? Czy też raczej wynikało z tego, że spotkali żywego Boga? Że nawiązali osobistą więź z Panem Bogiem? I dzięki temu byli gotowi na wszystko i przyjęli wszystko, żeby tylko spotkać Go twarzą w twarz? Na tym polega wiara, moi kochani. Ryzyko śmierci, ryzyko męczeństwa jest wpisane w wybór Jezusa Chrystusa. Ale pamiętajmy, że On umarł i zmartwychwstał.